Dziś moim gościem jest pan Marek Maruszczak.
Dzień dobry.
Jest pan absolwentem UWM-u, a konkretniej dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Jak pan wspomina czasy studiów i jak wpłynęły one na to, w jakim miejscu jest pan teraz?
Wspominam dobrze, natomiast nie mieliśmy bez wątpienia stołu do bilarda, który zauważyłem ostatnio i to uważam, że niedopatrzenie, nie wiem, czy na studentów, czy pracowników UWM-u wcześniej, karygodne. Ale wspominam bardzo dobrze. Chciałem miejsca, w którym będę mógł pisać i będę mógł realizować jakieś tam różne moje dziwne pomysły i to było takie miejsce. Zachęciło mnie to do tego, żeby od razu znaleźć pracę w zawodzie po wakacjach pierwszych, po pierwszym roku, co też zrobiłem i co też dobrze wspominam. A jak wpłynęło? Tak naprawdę to był przystanek na drodze do tego samego, bo dalej piszę, czy to do gier, co jest jakimś tam głównym moim zajęciem, czy do książek, czy do internetu.
Tak wracając do młodych studentów, których dzisiaj tutaj mieliśmy szansę gościć, bo często jest tak, że studenci myślą, że wybierając kierunek studiów muszą się trzymać rzeczy z nim związanych. A ile z tego, co pan robi dzisiaj, wykiełkowała z pana własnej inicjatywy w trakcie studiów?
Nie wiem, czy konkretnie w kształcie studiów, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że szczególnie na takim kierunku jak dziennikarstwo, co innego pewnie na prawie albo na medycynie, możemy robić co chcemy. Jest cała masa różnych kierunków, czy to związanych z mediami telewizyjnymi, czy z samymi audio, jak radio, czy z tekstami, mamy internet, że tak naprawdę co nam nie przyjdzie do głowy, to w jakiś sposób możemy wykorzystać te umiejętności, które zdobywamy na studiach. Jeżeli miałbym coś poradzić, to żeby jak najszybciej zacząć to robić w praktyce. A najlepiej, według mnie, znaleźć takie miejsce, gdzie nam za to będą płacili. Pieniądze się przydają po prostu, natomiast jest to według mnie jakiś sposób sprawdzenia i pilnowania siebie też, pilnowania jakości tego, co będziemy robili. Natomiast oczywiście media studenckie też są super i one z kolei pozwalają na niektóre rzeczy, na które trudno w niektórych płatnych pracach, czyli na jakąś tam większą swobodę, może mniejszą cenzurę i tak dalej. Natomiast jak najszybciej, jak najbardziej praktycznie na dziennikarstwie, bo może wam się też odmienić wielokrotnie, możecie przejść z pisania do radia i z powrotem.
W którym momencie studiów tych licencjackich lub tych doktorskich odnalazł pan w pisaniu to, czego pan szukał i po prostu uznał pan, że jest to coś, w czym pan się odnajduje? Co popchnęło pana w tą stronę?
Ja pisać zacząłem i jakoś tam chciałem być związany z pisaniem zawodowo jakoś w połowie podstawówki, jak tylko przestałem chcieć być paleontologiem, bo skończyła mi się prenumerata tej gazety, gdzie się dinozaura robiło. No potem jeszcze miałem taki moment, że chciałem być prawnikiem, kiedy oglądałem Ally McBeal, ale potem już po prostu chciałem pisać, czy do gier właśnie, czy książki, więc ja na studia poszedłem dlatego, bo chciałem pisać, nie zacząłem chcieć pisać na studiach. To mnie tylko utwierdziło w tym wyborze, dlatego na pewno łatwiej mi było jakoś tam się przekonać do tego, żeby znaleźć pracę konkretnie jako dziennikarz piszący w internecie. Akurat ja o nowych technologiach pisałem, dzięki temu, że byłem na tych studiach. Ale jeżeli chodzi o pierwsze książki, no to długo to trwało. Ani na licencjacie, ani na magisterce, ani nawet na doktoracie. Gdzieś tam dopiero jak wydaliśmy pierwszą taką większą grę, to miałem chwilkę, trochę więcej czasu, żeby coś napisać i pomysł. I co? I co zrobiłem? I wyszły 3 książki o zwierzętach w tej chwili i na razie 2 z serii Kronik Atlasu, czyli takie komik fantazy. Ghibli spotyka Pratchetta i idą na piwo.
Czyli jest pan zadowolony z efektu swojej pracy?
Ja tak. Mam nadzieję, że inni też. Jakoś tam patrząc po recenzjach chyba tak, ale tak, ja jestem zadowolony. Wiadomo, że chcę zawsze, żeby było lepiej i chcę być bardziej zadowolony, ale przede wszystkim bardzo dobrze bawię się i w jednej, i w drugiej mojej pracy, a o to chyba chodzi, jeżeli się da tak zorganizować sobie życie oczywiście.
Jest pan pisarzem, ale jest pan też doktorem językoznawstwa. Skąd u językoznawcy taka fascynacja przyrodą, która zaowocowała serią o głupich zwierzętach i robakach Polski?
Ja dorastałem 2 domy od lasu, w dodatku w czasach, w których nie miałem ani kablówki, ani internetu. W telewizji leciały obrady Sejmu głównie. Jak były programy przyrodnicze, no to w ogóle było święto, to było najciekawsze. No i siłą rzeczy te zwierzęta, które mnie otaczały, to było najciekawsze, czy można się było spotkać. Więc zwierzęta otaczały mnie od najmłodszych lat. Interesowałem się nimi zawsze, lubiłem chodzić do zoo, lubiłem chodzić na spacery po lesie. Pamiętam, jak byłem dzieckiem, no to mogłem sobie pomarzyć o jakimś tam wyjeździe do Włoch, czy gdzieś tam, żeby oglądać te wszystkie rybki, czy do Egiptu na rafę koralową. Natomiast to było gdzieś tam zawsze moje marzenie, żeby te zwierzęta oglądać. Wiele rzeczy się kręciło wokół tych zwierząt. No i z czasem zacząłem o nich pisać faktycznie, natomiast konkretnie zacząłem pisać o głupich ptakach, teraz już Polski, bo chciałem zrobić prezent dla mojej partnerki. Czy trochę się na niej zemścić, trochę prezent na jedno wychodzi w naszym przypadku, ponieważ no, ona zawodowo zajmuje się krzywdzeniem ludzi, to znaczy jest tatuatorką, natomiast jest też wolontariuszką Fundacji Albatros i ratuje ptaki, pomaga tym ptakom i innym zwierzętom. Ja oczywiście, skoro jestem jej partnerem, to też brałem udział w tym ratowaniu, przede wszystkim w roli transportu, natomiast nie tylko. I zauważyła siłą rzeczy, jakie relacje wiążą mnie z mywami, a są to relacje skomplikowane tej natury, że uważam, że są absolutnie przerażającymi stworzeniami. Oczywiście mają do tego prawo pełne, a ja się mam prawo ich bać troszeczkę, może szanować, o tak powiedzmy. I w związku z tym, że to zauważyła, to zacząłem otrzymywać prezenty związane z tymi mewami przy każdej okazji. To były naklejki, to były zakładki do książek, to były pluszaki, nawet skądś udało się jej wytrzasnąć czekoladę z mewą. No i postanowiłem się odwdzięczyć, znaczy zemścić, znowu odwdzięczyć i zrobić fałszywą książkę, to znaczy zrobić kilka opisów tych jej ulubionych ptaków typu kaczka. Nawiasem mamy 5? Któregoś tam czerwca obchodzimy święto martwej kaczki. No i wymyśliłem sobie, że kilka tych ptaków opiszę. Pomieszam to z opisami prawdziwymi, czy z Wikipedii, czy skądś tam i wydrukuję to w formie fotoksiążki i zamówię przy niej, odbiorę przy niej w paczkomacie, pokażę jej i będę patrzył na reakcję na to, że nie tylko ja mam takie zdanie o jej ukochanych ptakach. Natomiast na tyle rozkręciłem się w tym pisaniu, zaczęło mi to zajmować coraz więcej czasu i pod groźbą sankcji rozmaitych musiałem się przyznać do tego, czym się zajmuję i całe szczęście, że to zrobiłem, bo dołączyła do mnie jako ilustratorka Nastia. Kasia Jurewicz, Nastia Jurewicz, tak to jest jej pseudonim artystyczny na Instagramie. No i co? I sobie razem teraz szkalujemy świat fauny i flory, no i ludzi też, może przede wszystkim nawet.
Bardzo porywająca historia. To, co mnie zastanawia, to jest to, co jest trudniejsze. Pisanie o głupich zwierzętach, czy projektowanie gier komputerowych?
Dla mnie na pewno projektowanie gier komputerowych jest trudniejsze. Pisanie o zwierzętach, czy pisanie w ogóle, jest dla mnie jakby prawie sama rozrywkowa część z projektowania gier. Gra to jest produkt, który uwzględnia więcej różnych mediów, który dłużej się tworzy, podczas tworzenia którego zwykle muszą pracować ze sobą różne osoby, więc tych trudności mamy wiele na styku różnych płaszczyzn i zarządzania, i gdzieś tam ścierania się różnych wizji artystycznych i tego, że trzeba przynajmniej mieć jakiś gust konkretny, podejmować decyzje, jeżeli chodzi i o grafikę, i o teksty, i o same mechaniki, i o promocję później. No zdecydowanie moim zdaniem robienie gier jest trudniejsze, natomiast to też się wiąże z tym, że jest ono wynagradzające w inny sposób niż robienie książek.
To, co też w sumie ciekawi mnie i ciekawi pewnie też wiele osób w moim wieku, która możliwe, że chciałaby zacząć swoją przygodę z pisaniem, czy właśnie dowiedzieć się co po dziennikarstwie, co można tutaj zrobić właśnie, to jest to, że w dobie sztucznej inteligencji wielu humanistów obawia się o przyszłość swojej kariery. Czy uważa pan, że sztuczna inteligencja staje się realną konkurencją dla prawdziwych pisarzy?
Na pewno staje się realną konkurencją, ale to samo dotyczyło tego, kiedy wymyślono aparaty fotograficzne, no i aparaty i fotografowie stali się realną konkurencją dla portrecistów, kiedy wymyślono druk i druk stał się realną konkurencją dla skrybów piszących książki. I znowu, to nie jest tak, że ja teraz wybielam sztuczną inteligencję, bo przede wszystkim tam muszą zostać wprowadzone określone regulacje. Nie może być tak jak teraz, że te wielkie firmy wykorzystują sobie cały dorobek ludzkości, już PAL 6, czy legalnie, czy nielegalnie, ale wykorzystują i robią to głównie dla swojego własnego zysku. Na pewno muszą zostać wprowadzany jakiś system tantiem albo przynajmniej zdecydowanie wyższych podatków, no i przede wszystkim te big techy muszą zacząć płacić te podatki, a nie tak jak teraz. I to jest moim zdaniem jakby kluczowe, jeżeli chodzi o zrobienie porządku ze sztuczną inteligencją. Natomiast uważam też, że to jest niesamowite narzędzie i że daje szansę tworzenia, opowiadania historii pojedynczym osobom albo małym zespołom w sposób, który był wcześniej zarezerwowany wyłącznie dla dużych studiów. One obniżają bariery wejścia do różnych dziedzin, pozwalają stworzyć czy film, czy słuchowisko, czy komiks, na przykład tylko jeżeli ktoś potrafi pisać, albo tylko jeżeli ktoś potrafi robić grafikę, a na czym innym się mniej zna. I znowu, to oznacza, że będziemy zalewani treściami też kiepskimi, kiepskiej jakości, ale będą też powstawały i powstają treści wysokiej jakości, w których jest wykorzystywana sztuczna inteligencja. I tutaj jest wyzwanie, żeby oddzielić jedno od drugiego. Zresztą Bagiński, twórca Katedry, jest jednym z niewielu artystów, którzy publicznie często wypowiadają się na temat sztucznej inteligencji, generatywnej sztucznej inteligencji pozytywnie, no bo on jest w takiej pozycji, że może sobie na to pozwolić, że nie boi się tego zakrzyczenia, tych różnych ataków, które znowu czasami w pewnych kwestiach są zasadne, ale moim zdaniem, gdyby rozwiązano te kwestie finansowe, szczególnie i prawne, no to sztuczna inteligencja jest niesamowitym narzędziem. No i on właśnie mówi, że jeżeli ktoś chce opowiedzieć historię, jeżeli to jest jego cel, chce przekazać jakieś myśli, jakieś uczucia, jak to w sztuce, no to sztuczna inteligencja daje mu gigantyczne możliwości. Na pewno, jeżeli ktoś tylko na przykład, nie wiem, chce kolorować, załóżmy, bo to jest też jakiś tam zawód przy komiksach na przykład i to też wymaga niezwykłych umiejętności, no to taka osoba znacznie prędzej będzie musiała się prawdopodobnie, część z nich, przebranżowić albo szukać jakichś tam innych sposobów wyrazu. No natomiast zobaczymy, jak będzie, to po pierwsze. Po drugie, zawsze zmieniały się warunki rynkowe. Ja wolę pozostać optymistą w tym zakresie, tylko tak jak mówię, tu jest rola państwa, żeby przypilnować, żeby oni nie byli bezkarni, twórcy tych platform AI.
Powiem panu, że zdziwił mnie pan, ponieważ no to jest dość niespotykane, żeby jednak artysta, osoba tworząca nie potępiała tego AI.
To nie jest spotykane w przestrzeni internetu jakoś mocno, bo jest bardzo silna grupa osób, w sensie jest bardzo głośna grupa osób, którym bardzo nie odpowiada to, że wykorzystuje się AI i znowu, ja ich poniekąd rozumiem. Szczególnie jeżeli ktoś miał marzenie na przykład, że będzie robił grafikę albo że będzie pisał książki, nagle się okazuje, że to AI jest w stanie zrobić tę grafikę albo tekst lepiej do pewnego zakresu, tak, że bardziej się podoba przeciętnemu użytkownikowi. I to boli, kiedy okazuje się, że nasze marzenia albo nasza krwawica jest coraz mniej warta. No tylko, że jakby to jest trochę przypadek wspierania ekonomii przez wybijanie szyb. Jeżeli będziemy wybijać szyby, no to szklarz będzie miał zajęcie, będzie miał pracę. Ale to nie wspiera ekonomii, dlatego ja uważam, że jeżeli ktoś faktycznie ma zagrożoną pracę przez AI, to powinien poszukać sposobu, żeby wykorzystać to AI, bo to nie zniknie. To jest zbyt potężne narzędzie. Nie wierzę w to, żeby to zniknęło. Więc nawet jeżeli zgodzimy się na to, że etycznie jest to problematyczne, bo poniekąd jest, no to to jest walka z wiatrakami. Jestem o tym przekonany, że to jest walka z wiatrakami, a uważam, że jak najbardziej można wykorzystać sztuczną inteligencję do rozwoju artystycznego. Jest taki tatuator, w Wrocławiu tworzy i on oprócz tego, że robi bardzo fajne prace, to są takie kolaże sfery ludowej ze sferą miejską, powiedzmy dresiarze czy gopnicy w nakryciach głowy, w takich chustkach kwietnych jak starsze babcie, albo dresy z wzorem kwiatów. Bardzo fajnie to łączy. No i on też robi jakąś muzykę i teraz zaczął dzięki AI robić teledyski, w sensie, że łączy swoje nagrania, przekształca je przy pomocy sztucznej inteligencji i bardzo fajnie to wychodzi naprawdę. Więc znowu, moim zdaniem jak najbardziej nawet generatywną sztuczną inteligencję można wykorzystać do tworzenia, tylko pod warunkiem, że to, co jest końcowym produktem, to nie jest wyłącznie wytwór AI. Większość osób, mam wrażenie, która bardzo mocno krytykuje AI, mówi, że to będzie albo gorszej jakości, albo że to po prostu jest stworzone przez AI. Tymczasem, jeżeli łączymy, przetwarzamy te treści, no to jak najbardziej może to mieć indywidualny charakter, może to mieć, moim zdaniem, jak najbardziej artystyczny charakter. Znowu, jest też cała masa, kurczę, nie chciałbym nikomu uwłaczać. Uczymy się tworzyć grafiki, uczymy się pisać. Niektórzy tworzą teksty, które są kiepskiej jakości, a mimo to bardzo dobrze się sprzedają. Są takie książki popularne, więc to nie jest tak, że nagle teraz jak mamy AI, to wszystko będzie gorsze. Będzie dużo treści, które będą słabe, w związku z tym, że zwyczajnie łatwiej je wytworzyć. No ale to jest ten sam przypadek, co z grami i z silnikami do gier, z pojawieniem się platform. Robienie gier zrobiło się o wiele łatwiejsze. Tych gier powstaje więcej, ale to wcale nie znaczy, że spada poziom tych najlepszych gier. Wręcz przeciwnie, moim zdaniem te najlepsze gry robią się coraz lepsze, coraz bardziej rozbudowane i co więcej, pojedyncze osoby albo małe studia są w stanie tworzyć gry na znacznie wyższym poziomie i znacznie lepsze. Dzięki temu, że dostają nie tylko AI-owe, ale ogólnie narzędzia, które wcześniej wymagały zatrudnienia na przykład 50 osób. Często pojawia się argument, że nie, że AI jest złe, bo graficy stracą pracę. No i faktycznie, na przykład jest studio Ghibli, którego twórca zasłynął z tego, że skrytykował konkretny sposób wykorzystania AI. Być może krytykuje ogólnie całe AI. Natomiast warto, żebyśmy sobie zdali sprawę, jak wyglądają warunki pracy artysty, grafika, ilustratora w Japonii. To nie jest wysokopłatna praca, to jest praca, przy której ludzie potrafią umrzeć przy stole, tak? Bo są tak wykorzystywani do tego, eksploatowani. To jest problem ogólnie z pracami twórczymi, ponieważ tam jakby naszą motywacją do tego, żeby pracować, jest nasza pasja. I to jest łatwo wykorzystać po prostu, żeby zapłacić mniej, żeby zmusić do pracy ponad siły, więc też nie jest tak, że jeżeli część zawodów albo część sfer zostanie przynajmniej w części zastąpiona, to to będzie miało na pewno ogólny, negatywny wpływ nawet na tych ludzi konkretnych. Różnie może być.
Wracając do tematu pańskiej kariery, to co mnie w sumie też ciekawi i też troszeczkę zastanawia, na pewno zdarzyło panu się popełnić jakiś błąd, ale jaki błąd, który, nie wiem, może pan popełnił na początku swojej kariery, czy w środku, czy w trakcie tej drogi, najbardziej zapadł panu w pamięć i okazało się lekcją na przyszłość, z której może pan wyciągnąć więcej?
Jeżeli chodzi o błędy na takim poziomie meta, no to na pewno za późno zacząłem pisać inne rzeczy niż jakieś tam dziennikarskie. To żałuję, że wcześniej nie zacząłem. No i chyba to, tak mi się wydaje. No nie będę wymieniał teraz, że walnąłem jakieś tam błędy w tekstach, czy pomyliłem temat, czy coś tam, no bo to się zdarza po prostu. Ale chyba to, że jeszcze wcześniej mogłem więcej pisać, nawet przed studiami. Im szybciej będziemy robili to, im szybciej spróbujemy robić regularnie to, co wydaje nam się, że jest dla nas dobre, albo że jest jakąś tam drogą naszego rozwoju, tym szybciej przekonamy się, że prawdopodobnie faktycznie jesteśmy w stanie to zrobić. To jest wyświechtana rada, którą się daje ludziom, którzy mówią, co zrobić, żeby zacząć pisać. Jeszcze w sumie, to jest może nie błąd, ale błędne przekonanie i błędna praktyka też, z którą długo miałem do czynienia, żeby pisać i poprawiać jednocześnie, czyli napiszę kawałek i potem poprawiam i cyzeluję te słowa. Być może to się sprawdza w przypadku albo bardzo doświadczonych osób, albo krótszych tekstów, natomiast w praktyce z mojego doświadczenia wynika, że to sprawia, że tekst nie zostanie ukończony albo że zostanie ukończony bardzo późno. Trzeba napisać, zmusić się, nawet jak nam się nie podoba to, co napisaliśmy, jak uważamy, że nie, że w ogóle beznadziejnie, piszmy dalej. W najgorszym wypadku rozkręcimy się w połowie i potem wrócimy, albo w którymś tam momencie potem wrócimy do początku i zmienimy, a prawdopodobnie i tak wszystko będziemy kilka razy poprawiać, przepisywać, szlifować i to się jeszcze mocno zmieni. No i przede wszystkim ten tekst powstanie. No i wysyłajmy go, żałuję, że znowu, tylko w moim przypadku to akurat dotyczyło tekstów nie dziennikarskich, bo dziennikarskie faktycznie dosyć szybko wypuściłem w świat i to był akurat dobry wybór. Źle, że nie wypuściłem tych innych, więc warto to robić.
A właśnie, bo wspominał pan o radach, ale gdyby pan tak mógł się cofnąć w przeszłość i powiedzieć coś młodemu sobie, to jaką radę dałby mu pan?
Nie wiem, uczy się angielskiego? Znaczy, jak się nauczyłem, może powinienem był szybciej, lepiej. No chyba pisz, publikuj, nie przejmuj się tym, że ci nie wychodzi, albo że nie jesteś zadowolony z tego, jak ci wyszło. Chyba to, nie przejmuj się z tym, że na razie jesteś niezadowolony z tego, jak ci to wyszło i tyle, tylko rób swoje.
Tak myśląc o naszych studentach, to jakie rady dałby pan im, biorąc pod uwagę fakt, że wielu z nich prawdopodobnie chciałoby się panem inspirować i pańską pracą?
Znowu, zacznijcie coś robić. Im bardziej macie możliwość się zaczepić, żeby to miało jakieś tam komercyjne znaczenie, a przynajmniej, żeby to szło do ludzi, tak, do szerokiego grona odbiorców, tym lepiej, bo będziecie mieli feedback, będziecie widzieli, jak ludzie reagują na to, co piszecie i będziecie uczyli się na tej podstawie. Oczywiście zależy, no są media bardziej niszowe i możecie być zainteresowani bardziej mediami niszowymi albo, nie wiem, edytorstwem czy czymkolwiek. Generalnie im szybciej zaczniecie robić coś, co nie jest tylko do szuflady, ale sprawdza się w prawdziwym świecie, tym lepiej. To jest moja główna rada i z tego jestem akurat zadowolony, że w miarę szybko na studiach zacząłem pracować i już nie przestałem. No wy teraz macie też bardziej rozbudowane media na uczelni, więc tutaj też jest większe pole do popisu. Na pewno UWM FM jest świetnym medium, którego słuchałem i zanim poszedłem na studia i dalej go słucham, więc to też jest bardzo fajny poligon doświadczalny dla was. Im szybciej zaczniecie robić w praktyce, im szybciej przestaniecie robić do szuflady, tym lepiej. Na pewno bym nie czekał do zakończenia studiów. Zdecydowanie. Nie.
Mam nadzieję, że nasi studenci wezmą tę radę pod uwagę. Natomiast ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Życzę panu powodzenia w dalszym rozwoju w swojej karierze. No i czekamy na więcej książek.
Dziękuję.